Drodzy braterstwo, mamy ten wielki przywilej spotykać się wspólnie, tworzyć społeczność braterską przy Słowie Bożym. Ta święta księga, zbiór Bożych zasad, Bożego listu skłania nas wszystkich, żebyśmy się razem chcieli spotykać na słuchaniu tego, co do nas Bóg chce mówić. Tego chcemy się uczyć, żebyśmy w naszym życiu umieli realizować to wszystko, co Bóg oczekuje od nas. On zostawił nam taki swój drogowskaz do Królestwa swojego, które przygotował przez ofiarę Jezusa Chrystusa, która stała się taką podstawą, podwaliną tego, że możemy marzyć, że możemy realnie żyć, że możemy podążać do tej wspaniałej krainy, która wiemy, że tam w niebie istnieje, bo Pan Jezus powiedział, że tam tych mieszkań jest bardzo dużo. Idzie nam każdemu z nas przygotować takie miejsce, żebyśmy razem z Nim byli. Dzisiaj chciałbym z braterstwem się podzielić jedną taką lekcją, która jest takim fundamentem, zasadą. Nie bardzo wiedziałem, jak ją nazwać. Nazwałem tak: Królewska Zasada Miłości. To jest taki temat, który, jak braterstwo zauważycie, jest takim naczelną taką zasadą, jaką Pan Bóg podał w relacjach, którymi się sam kieruje, ale też chce, abyśmy my jako ludzie, jako Jego dzieci, szczególnie chrześcijanie, też w życiu się kierowali. To jest tylko jedyna zasada przewijająca się przez całe Pismo Święte. Ona jest niezmiernie prosta, ale zarazem kluczowa, taka fundamentalna, rzutująca na całe nasze życie chrześcijańskie, pozwalająca widzieć bardzo wyraźnie olbrzymi kontrast, przepaść pomiędzy Królestwem Bożym a księstwem tego świata, między charakterem Pana Boga a charakterem szatana, między nowym, duchowym życiem w Chrystusie a życiem według ciała, między dobrem ogólnie pojmowanym a złem. Zrozumienie tej zasady, prostej zasady, pomaga dostrzec wyraźnie zrozumieć niezliczone, ale pozornie skomplikowane zależności życia duchowego. A jej przyjęcie i kierowanie się nią w naszym życiu jest głębokim przełomem. Jest taką rewolucją przynoszącą człowieka z ciemności do światłości, ze śmierci do życia, z mocy szatana w ramiona Pana Boga. Cóż to za zasada, jak ona brzmi? Gdzie jest zapisana w Biblii? Takie byśmy sobie pytania zadali. Przede wszystkim musimy sobie na początku powiedzieć i zapamiętać, że jest ona całkowicie sprzeczna z tym, do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. My jako ludzie, tutaj żyjący na tej ziemi. Można powiedzieć, że ona stawia na głowę naturalny porządek rzeczy i urąga takiej elementarnej logice, jaką człowiek jest sobie w stanie stworzyć, wyobrazić, wymyśleć, przyjąć do swojej świadomości. Gdybyśmy tak obrazowo chcieli ją przedstawić, to użyłem takiego obrazu, że aby wejść na piętro, to trzeba najpierw schodzić do piwnicy. Wiemy, że piętro jest na górze, piwnica jest z reguły na dole, w domu. Wygląda więc na to, że ma w niej miejsce całkowicie jakby takie pomieszanie kierunków, gdyż chcąc osiągnąć jakiś cel, należy do niego zmierzać, idąc w kierunku dokładnie przeciwnym. Chcąc wejść na piętro, mówimy obrazowo, musimy schodzić do piwnicy na dół. I takie byśmy pytanie sobie sam stawiam, czy coś takiego ma być rzekomo w Biblii? Czy Pismo Święte na ten temat tak do nas mówi? Tak, i to nie tylko w jednym fragmencie, nie jeden werset, lecz niemalże na każdej stronicy, tak samo w Starym, jak i w Nowym Testamencie, mamy takie aspekty, które pokazują, że Pan Bóg w ten sposób do nas przemawia, takiej postawy wobec nas oczekuje. Nie tylko mamy tam sformułowanie tej zasady, ale możemy także zaobserwować działanie, wypełnianie w praktyce, w niezliczonych wydarzeniach całej historii ludzkości. Nie tylko teoria, ale również i praktyka. Aby zrozumieć, o co chodzi i o czym jest mowa, zastanówmy się na chwilę. Ja zacytuję braterstwu cytaty ze Słowa Bożego, je wypisałem. Z Ewangelii Łukasza. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Takie krańcowości. Mateusz to potwierdza w swojej Ewangelii. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżany, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia według świętego Łukasza, 18 rozdział. Mateusz 23 potwierdza to. Jeśli kto chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkim. Ewangelia według świętego Marka, 9 rozdział. Ewangelista Łukasz zanotował słowa Jezusa i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza zanotowane słowa, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Święty Jakub uczy nas, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Tenże apostoł mówi, że uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. List świętego Piotra. Lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz. Ty bowiem wybawiasz ludu ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Z psalmu 18. Za pychą przychodzi hańba. Pokora poprzedza chwałę, przy powieści Salomonowa. Pycha przychodzi, chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora, przy powieści Salomonowa. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się. Prosto Izajaszowe. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się. Izajasz 2 rozdział. Pan w zastępów powziął to postanowienie, poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata, sprosto Izajasza. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie, że usunąłem drzewo świeże, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche, z proroctwa Ezechiela, 17 rozdział. To, co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. Proroctwo Ezechiela 21-31. To jest garść wersetów z Pisma Świętego, która pokazuje taką zasadę, że to, co się próbuje wywyższyć, będzie poniżone, a tam, gdzie się coś poniża, to przez Pana Boga będzie wywyższone. W przytoczonych cytatach, jakżeśmy je śledzili, to bardzo wyraźnie widać, że droga do chwały, do czci, do sławy nie prowadzi przez pychę i wyniosłość. To jest zupełnie, trzeba sobie bardzo mocno to podkreślić. Lecz przez uniżenie, przez pokorę. Natomiast droga uniżenia i pokory prowadzi do wywyższenia przez Boga. Tak Pan Bóg zażyczył. On takim jest. Do tego dojdziemy. Droga wyniosłości, droga pychy prowadzi do uniżenia i upadku. To historia całego Pisma Świętego, historia w ogóle, nawet gdybyśmy prześledzili, świecka, historia wielu ludzi, już nam współczesnych, bardzo dokładnie tą prawidłowość taką nam ukazuje. Jak śledzimy może nieraz i politykę, to widzimy, że tak to w ogóle jest. Takie ustanowił prawa Pan Bóg i nic na to nie można poradzić. Ale to nie jest złe, to jest bardzo dobre. Wiedząc jest jednak, że Bóg jest uosobieniem takiego najwyższego dobra i wszystkie jego wyroki są dobre i prawe, możemy mieć całkowicie taką pewność. Na podstawie różnych aspektów działań Pana Boga, tego, co On do nas powiedział, zapisał, jak działał w stosunku do człowieka, to należy też przyjąć jednoznacznie, że i ta zasada ustanowiona przez Pana Boga jest bardzo dobra. Obiektywnie jest bardzo dobra. Trzeba z niej tylko wyciągnąć sobie samemu, grupie, obojętnie komu, odpowiednie wnioski, by właściwie pokierować swoim postępowaniem, swoim życiem, swoimi obyczajami, swoimi kontaktami, wszystkim tym, czego w życiu doświadczamy. Działanie tej zasady widzimy bardzo dokładnie na przykładach Starego Testamentu. Stary Testament jest tak napisany, żebyśmy też z tamtych rzeczy dawnych właściwe wnioski wyciągali. Wymieńmy tylko przykładowo niektóre postaci. Wywyższenie Mojżesza i poniżenie Faraona. Akurat za niedługo może będziemy rozważali szczególnie ten fragment, zresztą w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Będziemy też mieli tą historię. Wywyższenie Mardocheosza i upadek Hamana, który nie mógł się z tym pogodzić, że jest taki Hebrajczyk, Żyd, który się nimu nie kłania, który w sprzeczności stoi z jego rozkazami. Wywyższenie Dawida i upadek Saula, wielki król, który nie umiał się z tym pogodzić. Wywyższenie i chwałę wielu pokornych ludzi bożych, ale też i upadek, poniżenie wielu butnych władców i dostojników. Taki król Nabuchodonozor, wielki król, który sobie potrafił też wmówić. Pan Bóg udowodnił, w jaki sposób może stać się też i małym, żeby umiał wyciągnąć wnioski. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Pierwsza Księga Samuelowa 2:8. Wszystkie istoty stworzone przez Pana Boga odczuwają tęsknotę i pragnienie. Pociąg do rzeczy zacnych, chwalebnych, do rzeczy wzniosłych, takie, które są piękne. Jest to jak najbardziej właściwe, gdyż do tego stworzenie ludzkie, rodzaj ludzki został stworzony. Każda istota obdarzona rozumem, poczuciem, ma poczucie piękna tego, co nas wokół nas odarza. Może różnie przez nas odbierana i pojmowana, ale tak jest. Każdy ma z nas ma swoje własne wyobrażenie. Mamy też takie dążenie do chwały, czci, nieśmiertelności z Rzymian 2:7. Jest chwalebnym zadaniem określonym dla nas przez Pana Boga. I wiadomo jest, może aż zanadto dobrze, że nie wszyscy ludzie, nie każdy z nas, nie zawsze ja, realizuję to dążenie w sposób właściwy, w zgodności z Bożym prawem, z Bożymi postanowieniami. Raz robię to, ignorując Boże prawa i nie tylko chybiając celu, lecz zmierzać można nie w tym kierunku, ponosząc porażki, jakieś napomnienia, przykrości ze strony życia. Pan Bóg upomina nieraz w sposób bardzo, bardzo różny, czasami gorzki. Czasami się postępuje próbować w harmonii z tymi prawami i według Bożej instrukcji osiągając cel i znajdując nieopisane dobra. To, co jest w Biblii określone jako najlepsze. Bardzo łatwo nieraz jest nam, mi, wykazywać braki innych, gdy to tymczasem po głębszej analizie można się dopatrzyć w sobie samym bardzo podobnej postawy. Poznanie tej naczelnej zasady Królestwa Niebios, bo to jest zasada Królestwa Niebios, tego Królestwa, o które nauczył nas modlić się nasz Pan Jezus, według której droga do chwały prowadzi przez poniżenie. Droga do błogości przez cierpienie, droga do królowania przez służenie, droga do życia przez śmierć. Umożliwia więc człowiekowi obranie właściwego kierunku w jego dążeniach. Jej akceptacja jest zdobyciem prawdziwej mądrości, a kierowanie się nią jest to droga do zacności, jest to droga do chwały i życia bez końca. Zignorowanie, bo można i tak, można zignorować taką postawę, ale jest taką, myślę, głupotą ludzką, głupotą życia, tragiczną wręcz głupotą, tragiczną pomyłką, która naraża każdego człowieka, a szczególnie jeśli to już jest dziecko Boże, które poznaje zasady Pana Boga, to naraża dziecko Boże na niebezpieczeństwo. Trwanie w takiej pysze, trwanie w zarozumiałości, trwanie w butnej postawie jest drogą na pewno nie do ku chwale Ojca, nie drogą ku życiu. Ona może prowadzić w odwrotnym kierunku. Zaś droga życia to droga uniżenia, samozaparcia i droga pokory. Bardzo niełatwa, bardzo niepopularna, bardzo nieakceptowalna jest i w dobie dzisiejszej szczególnie. Ta ogólna zasada ma wiele zastosowań praktycznych, od najważniejszych aż do najdrobniejszych szczegółów naszego życia. Uczył ich Pan Jezus w Ewangeliach. Zobaczymy, jeśli prześledzimy Ewangelię Jezusa, którą zapisali nam ewangeliści, to zauważymy, że ta zasada dominuje w całym jego nauczaniu. Ona jest bardzo, bardzo taka prosta. Ma oczywiście szczegóły i trudniejsze, ale ogólnie ta zasada pokazująca relacje na stosunek do drugiego człowieka jest niezmiernie prosta. Widać ją w błogosławieństwach i innych wskazówkach skazania na górze. W głoszonym przez niego stosunku do bliźnich i nieprzyjaciół, w podobieństwie na przykład o bogaczu i Łazarzu, w jego zarzutach względem faryzeuszy i uczonych w piśmie, w Jego wezwaniach do naśladowania Go, niesienia krzyża, zaparcia się samego siebie, dzielenia się z potrzebującymi, nade wszystko w Jego naczelnym przykazaniu miłości agape, tej miłości niesamolubnej, miłości ofiarnej, bezwarunkowej. Zasada ta jest najistotniejszą cechą prawdy, którą głosił, życia, które przyniósł i drogi, którą sam jest i na którą wskazywał. On wiedział bardzo dokładnie, jak to należy zrealizować, jak należy funkcjonować i on dawał tego przykłady. On się nie bał spotkać z ludźmi, którzy byli na przykład szykanowani przez ówczesne władze polityczne, religijne. Umiał się zniżyć do poziomu grzesznego człowieka, gościć u niego, przyjąć go, wysłuchać go, dać dobrą radę, wskazówkę, nie oskarżyć. Nie chodzi jednak tylko o przyjęcie takiej zasady czy takiej reguły postępowania. Chodzi o coś bez porównania głębszego i bardziej podstawowego. Chodzi o dwa przeciwstawne sobie, ale sprzeczne, wrogie względem siebie charaktery, czyli naszej byśmy może powiedzieli natury, które powodują, że dana istota bądź postępuje w harmonii z tą zasadą, bądź też ją ignoruje i gwałci. To można na dwa sposoby. Można ją przyjąć, można ją stosować w życiu i można ją zignorować. Można być wbrew, można jeszcze być co prawda takim obojętnym. Ale życie generalnie pustki jakiejś nie pozostawia. Ona zawsze nas sprawdza i nakazuje i pokazuje, że sprawdzamy się w takiej roli. Albo na prawo, albo na lewo. Wiemy, że Pan Bóg jest taką miłością, jest miłością agapy. Wersetów takich byśmy sobie potwierdzili, że taką największą jest. A to oznacza, że jest gotowy w stosunku do swoich stworzeń na bezgraniczną ofiarność. Zniżanie się do nich, wywyższanie ich, obdarowywanie i wzbogacanie ich, udzielanie im bezwarunkowej łaski i przebaczenia. Obarczanie samego siebie ich ciężarami i problemami, a nawet branie na siebie samego siebie ich win i przestępstw. Udowodnił to, dając Jezusa, swojego Syna, na ziemię. Aby te wszystkie grzechy, te wszystkie ułomności, te wszystkie ciężary, które dotykały człowieka, wziąć na siebie. Oczywiście zrobił to przez Jezusa Chrystusa. Znajdowało to swój wyraz niezliczoną ilość razy w całej historii ludzkości. Ale najwyraźniej, tak najbardziej przekonywujący sposób przejawiało się w postawie, jaką przyjął Jezus Chrystus. Boży, umiłowany Syn, który chociaż był w postaci, w kształcie Bożym, jak podaje nam Pismo Święte, nie upierał się, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, list do Filipian, 2 rozdział. Taką postawę, taką zasadę życia, naczelną zasadę zaprezentował Boży charakter miłości agape, gdyż w takiej właśnie postawie wyraża się ona w praktyce. Był nią przesiągnięty każdy jego czyn, każde jego zdanie, mowa, życie. Postępowanie jego świadczy, że znał ją i wyciągnął z niej właściwe wnioski. Dążył do radości i chwały w sposób mądry i celowy, obierając drogę wyrzeczeń, cierpienia i wzgardy, i nie z jakiegoś zamiłowania do takich zachowań, bo czasami można się delektować jakimiś cierpieniami, mieć jakiś taki, może trochę to jest, wynika, nie wiem, z jakiejś osobowości, że ktoś potrafi być w takim stanie. Ale dlatego, że obierał to dobro, stanął po właściwej stronie, gdyż taką zasadą kierował się jego ojciec. Takiej zasady oczekiwał od niego i o takiej zasady oczekuje od nas. Postępując zgodnie z Bożym charakterem i ulegając tylko jego woli, wskazując mu taką właśnie drogę miłości agapy. I zgodnie z tą zasadą, z powyższą zasadą Bożej miłości, Bożej zasady, spotkało go za to wyniesienie do najwyższej, niewyobrażalnej godności, władzy i chwały. Takie mamy zapewnienie Pisma. Pan Jezus to potwierdził już po zmartwychwstaniu, że dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na ziemi i na ziemi, aby i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 2 rozdział. I jest w historii opisanej na kartach Pisma Świętego całkowicie przeciwstawna postawa. Zajął drogą w zupełną w przeciwnym kierunku. Poszedł bardzo wysokiej rangi anioł, znany nam dzisiaj jako szatan, diabeł, kusiciel, Lucyfer. Mimo iż znajdował w Królestwie Bożym jedno z najwyższych stanowisk, było mu jakby tego mało. I postanowił się piąć wyżej. I to znamy bardzo dobrze te słowa z proroctwa Izajasza, które jednogłośnie jakby przypisujemy to temu przeciwnikowi Bożemu, który powiedział, że wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy, wstąpił na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. Postawa taka była sprzeczna z Bożymi prawami. Była całkowicie przeciwieństwem Bożej miłości agape. Jako taka była złem. Byśmy na to popatrzyli obiektywnie, to jest to zło. Mimo iż wcześniej był nienagannym, znalazła się u niego niegodziwość. Pan Bóg nikogo nie stworzył złego, odstępczego jakiegoś, nieprawego, ale znalazła się u niego niegodziwość. Napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś, proroctwo Ezechiela, 28 rozdział. Jaki był tego rezultat? Jakie konsekwencje? W całkowitej zgodności z Bożymi prawami nie osiągnął, czego szukał, lecz poszybował na sam dół. Pragnął bardzo wysoko. Zrównam się. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Obrał drogę sprzeczną z obiektywną mądrością i przez to zgotował sobie zgubę. I wiemy, jaki koniec jest przygotowany szatanowi, bo Pismo Święte na ten temat nas poucza. Postawa jego była postawą salubnego ego, będącego przeciwieństwem miłości agape. Miłość agape i samolubne takie umiłowanie własnego ja, własnego ego. Nie należy i byłoby wielkim błędem sądzić, że stało się to z powodu Bożej zazdrości, że Bóg rozprawił się w ten sposób z niebezpiecznym rywalem, który chciał go pozbawić bezwzględnej dominacji. Że Bóg ustanowił takie prawa i postępuje w ten sposób, aby bronić swojej absolutnej władzy. Bóg nie bronił swoich prerogatyw przed uzurpatorem. Byłoby to wprawdzie, byśmy to zrozumieli, to jest zrozumiałe i zasadne, lecz nie licowałoby to z Bożym charakterem agape, miłości agape. Czy możemy być tego pewni? Czy da się to w jakiś sposób udowodnić? Odpowiedź brzmi tak. I można to udowodnić bardzo prosto. Pismo Święte, Słowo Boże, które nam jest dane, ujawnia bowiem nam, że Bóg wcale nie jest zazdrosny o swoją władzę, lecz dzieli się nią. Pan Bóg dzieli się swoją władzą i zamierza do dzielenia się z nią z innymi istotami. Pan Jezus powiedział już cytowane słowa. Dana mi jest wszelka moc, wszelka władza na niebie i na ziemi, z Ewangelii świętego Mateusza. Słowo Boże mówi nam, zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie, z Księgi Objawienia, 3 rozdział 21. Bóg posadził Chrystusa po prawicy swojej w niebie, a nas posadził tam wraz z Nim, z listu świętego Pawła do Efezjan. Inne teksty Pisma Świętego świadczą o tym, że Bóg dzieli się chętnie także swoją mocą, swoją mądrością, chwałą, słowem wszystkim, co posiada Pan Bóg. Taki jest. Chce się z tym dzielić i nas zaprasza do chwały, nas zaprasza do siebie, do przygotowanych mieszkań. Prosi nas, Syn Jego uczy nas modlić się, żebyśmy w tym Królestwie w Jego przebytkach przebywali. Jaki więc jest powód strącenia szatana i przeciwstawienia się wszelkiej zarozumiałości i pysze? No bo został strącony. Sprzeciwiając się wyniosłości, a nagradzając uniżenie, Bóg broni dobra. takiego prawdziwego dobra, wyrażającego się w postawie miłości agape przed złem, to co się sprzeciwia dobroci Bożej, wyrażającym się w postawie samolubnego ego. Miłość, ta miłość agape jest bowiem fundamentem i źródłem wszystkiego dobrego, takiego Bożego dobra. Co dobre. Natomiast samolubstwo, to co wynika z takiego samolubnego podejścia w życiu, jest fundamentem i źródłem wszelkiego zła. Dlatego w interesie całego wszechświata, zarówno niewidzialnego, jak i widzialnego, konieczne jest lansowanie miłości, a zwalczanie samolubstwa. To są może słowa, które brzmią bardzo często w kazaniach, słyszymy je w telewizji, wszędzie jest, ale taka jest rzeczywistość. Ale bardzo mało może się podkreśla zwalczanie samolubstwa. Gdyż jest to lansowanie z jednej strony dobra, a zwalczanie zła. To już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Samolubstwo. Kształtowanie takiej postawy rodzi zło. W postawie szatana to bardzo było widoczne. Widzimy więc, że Boża zasada, o której tutaj mówimy, stanowi istotny czynnik budowania dobra, a niszczenia zła. Pan Bóg nad całością czuwa. Jest więc takim dobrem i wynika z Bożego charakteru, której istotą jest miłość, miłość agape. Zapewne każdy z nas, wszyscy potrafilibyśmy zaakceptować stwierdzenie, że miłość jest dobrem. Miłość, ta najwyższa miłość. Ale nie wszyscy jesteśmy skłonni. Czasem samemu jest to trudno uznać, że kierowanie się samolubnym takim ego jest złem i źródłem wszelkiego zła. To już jest nam trudniej zaakceptować. Wystarczy jednak w świetle prawdy Słowa Bożego przyjrzeć się skutkom, konsekwencjom tych dwóch przeciwstawnych postaw. To są dwie bezsprzecznie przeciwstawne postawy. I przekonać się o tym ponad wszelką wątpliwość, że tak się rzeczy mają. Szatan, ten przeciwnik Boży, strącony ze swojej wysokiej pozycji w Królestwie Niebios, tam dawno, dawno temu, opanował do czasu ziemię, zaraziwszy pierwszych ludzi swoich, tych, którzy byli na ziemi, egoizmem. I zbudował na świecie swoje uzurpatorskie księstwo oparte na kulcie egoizmu. Tak jest. Jak się przyjrzymy temu w taki sposób analityczny, tak wyglądają i funkcjonują społeczeństwa. Wszystkie poczynania w tym księstwie oparte są na trzech podstawowych dążeniach. Doznawania przyjemności, osiągania korzyści i dogadzania ambicjom. W terminologii biblijnej tę triadę taką triadę życia charakterystycznego dla świata ujmują słowa. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Z listu pierwszego świętego Jana, 2 rozdział, 16 werset. Te trzy zasady, takie postawy, są esencją charakteru i mentalności przeciwnika Bożego, szatana. To też gdziekolwiek jest stosowana, chodzi o teren pod jego władzą. Na tę triadę skusił pierwszą kobietę Ewę, proponując jej, zauważmy co, owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Na te same rzeczy próbował skusić Pana Jezusa, proponując Mu zdobycie pożywienia dla zaspokojenia głodu przez korzystanie z mocy Bożej, zdobycie królestw świata za ukłon przed szatanem, ale i zdobycie uznania i podziwu przez popisowy skok ze szczytu świątyni. Pan Jezus się nie dał na to nabrać, bo wiedział, że jest to przeciwne woli Pana Boga. Używał bardzo konkretnych argumentów, że tak nie wolno. I na te same rzeczy próbuje też kusić i nas, każdego człowieka. A ci, którzy dają się wciągnąć w jego sposób myślenia, stają się częścią jego królestwa i nieczułymi na Boży głos. Jeśli gdzieś coś tam się zapróbuje gdzieś w serduszku zaszczepić, jak na argumentacja Boża jest wtedy trudna do przezwyciężenia, przyznania racji. Ale czy aż tak? A cóż tym złego troszczyć się dla siebie o to, co sprawia przyjemność? Przynosi korzyść lub daje satysfakcję? Takie pytanie byśmy sobie, co w tym złego jest? Aby na to sobie odpowiedzieć, wystarczy spojrzeć na jakość życia zbudowanego na tej, na takim funkcjonowaniu. Ponieważ błędnie rozumiany interes własnego ja zajmuje miejsce nadrzędne nad interesem innych istot i Pana Boga. Postawa taka jest źródłem bardzo często niezliczonych i niekończących się konfliktów i walki wszystkich ze wszystkimi. Jeśli swoje, próbuje na wierzchu. Ciągłe dążenie do rozszerzania własnego stanu posiadania raz po raz zderza się z takim samym dążeniem innych, powodując coraz to nowe konflikty. I to niezależnie na jakim obszarze, w jakiej przestrzeni życia byśmy próbowali tak funkcjonować. Logika każe szukać jakichś reguł, mających ukrócić żądzę, zachłanność i rywalizację, ograniczyć wzajemne krzywdzenie się, oszukiwanie i znieważanie, ale doświadczenie uczy, że ani prawa świeckie, prawa w ogóle, ludzie, jeśli sobie są coś wymyślają, ani apele moralne, których jest całe mnóstwo, nie są w stanie ukrócić zła, które w postaci niezliczonych cierpień, strat i upokorzeń dominują nad takim życiem. Zło zwalczone jest innym złem. Najczęściej tak to funkcjonuje. Dochodzi więc do ciągłej eskalacji zła w różnych, coraz to nowych obszarach, coraz bardziej niszczących i coraz perfidniejszych postaciach. Taki sposób funkcjonowania swojego księstwa, swojego królestwa skonstruował przeciwnik Boży, szatan. Zasiał w nas, w ludziach, w istotach myślących takie właśnie dążenie do eskalowania swojej wartości, swojej osobowości. I ci, którzy mają takie doświadczenie nieraz w pracy, szczególnie w tych takich może w pracach trochę innego typu, gdzieś tam jakimiś być bezpośrednimi, gdzieś sprzedawcami, jakimiś takimi mającymi wpływ, to wiedzą, jak taki wielki młyn taki się robi, się lasuje umysły takim ludziom, żeby bezwzględnie nie patrzeć tam na jakieś postawy, jakieś może moralne, tylko jak największy zysk, żeby próbować osiągnąć. Wiem coś, bo przez jakiś czas, krótko co prawda, ale miałem przyjemność pracować w takiej jednej firmie, to po prostu człowiek nie wytrzymuje tego psychicznie, żeby dać się w stanie coś takiego robić. Troszczenie się o własny interes kosztem innych to postępowanie pełne grzechów, powodujące niezliczone udręki, zaś próby robienia tego bez krzywdzenia innych pozostają ciągle niezrealizowaną utopią. Tak bardzo często to wygląda. Każde cierpienie, każdy problem, każde zło wywodzi się z jakiegoś grzechu. Czasami nie potrafię tego przyjąć do świadomości swojej. A każdy grzech ma swoje podłoże w egoizmie. Cała historia ludzkości jest bezskutecznym poszukiwaniem takiej postaci życia w egoizmie, która umożliwiałaby wzajemne, harmonijne współżycie, i szatan głowi się nad tym bez ustanku i podejmuje coraz to nowe eksperymenty, ale nic nie wskazuje, aby to można było kiedyś osiągnąć, zrealizować, żeby było to szczęśliwe i takie beztroskie i zgodne z zasadą Bożą. W świetle Biblii jest to wykluczone. No bo jak mógłby ktoś, kto jest nazwany w Biblii ojcem kłamstwa i kto przychodzi tylko po to, by kraść, tak słowo mówi, zażynać, wytracać, stworzyć życie harmonijne i szczęśliwe. Ale nawet gdyby w pewnym sensie i w pewnym stopniu miało to być osiągalne lub zostało osiągnięte, byłoby to życie przeciwne Bogu, wywodzące się z buntu przeciwko Niemu i nie mogące uzyskać Jego aprobaty. Przeciwnie, znajdowałoby się pod przekleństwem, a zatem skazane byłoby na porażkę. Bożym środkiem, od Boga zalecanym na to nieuleczalne schorzenie ludzkości i na zrealizowanie pierwotnych Bożych planów z człowiekiem, jest śmierć własnego ja. śmierć dla księstwa tego świata i natury szatana, a narodzenie się z Ducha Bożego do Jego Królestwa Miłości. Taką drogę zapoczątkował, utorował i wskazał nam Syn Boży Jezus Chrystus, stawszy się za nas przekleństwem, jak apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi. Przez Niego staliśmy się uczestnikami boskiej natury, a więc natury też i miłości agape, niesamolubnej, ofiarnej, bezwarunkowej, umożliwiającej życie najwyższej jakości, życie z Boga i według charakteru Pana Boga. To może teoria, ale takie jest dążenie, takie jest zapewnienie, że tak może to wyglądać. Jego najistotniejszą cechą jest wolność od ulegania egoistycznym rządzom. Możemy siebie sprawdzać. Czy tak we mnie to wygląda? Od ulegania woli ciała i zmysłów, od uganiania się za przyjemnościami, korzyściami i zaszczytami, a naśladowanie Chrystusa, czyli dążenie do chwały, czci i nieśmiertelności we wskazany przez Niego sposób, zgodny z Bożymi prawami i Bożą wolą. Czyli pójście drogą uniżenia, samozaparcia, służby i ofiarowania samego siebie. Nieraz powiem braterstwu, mieliśmy gości nie tak dawno, braterstwo von Ferkowie. No i się okazuje tak w rozmowach, trochę dygresji, mają czwórkę dzieci i nie mają w domu telewizora. Tu wśród nas też jest braterstwo, które z tego co wiem chyba też nie ma telewizora. I człowiek jak jest przyzwyczajony do czegoś, że coś ma, mamy nawet dwa, się okazuje, że potem przychodzą jakieś refleksje, po co. Mówi, dzieci gdzieś tam są, potem na jakimś kursie, wiadomo, to są małe dzieci, rozmawiają. Tato, mamo, a dlaczego inni mają, a my nie mamy? I powiem braterstwu, sam czasami się zastanawiam i tak się łapię. No nie chowałem, bo mówię z Danielem, nie chowam przed tobą, no bo bym wyszedł na człowieka jakiegoś w ogóle... takiego nieuczciwego, gdybym chował telewizor. Telewizor jeszcze został nowy kupiony. 40-calowy LCD. Po to... I tak to nieraz wygląda, że w konfrontacji jakiejś takiej, no co, żeby lepszy obraz oglądać, żeby może przyjemniej było. Takie różne są może postawy. I teraz jak w konfrontacji takiej patrzę, to co Pan Bóg ode mnie oczekuje, od każdego z nas, to co widzę, to co daję z drugiej strony, oferuję, właśnie taką argumentację, no co w tym złego, że on gdzieś tam stoi i się go potem pogląda trochę to może mało powiedziane. I tak, jak popatrzymy na Pana Jezusa, który taki był zgodny z Bożymi prawami, z Bożą wolą, szedł drogą uniżenia, samozaparcia, służby i ofiarowania samego siebie. Nie z zamiłowania, jak już podkreślałem, do takiego stanu, do poniżania, ani też z wyrachowania, z takiej kalkulacji, lecz z potrzeby nowej natury oraz z umiłowania obiektywnego dobra, jakie w różnorodności, obfitości z takiej postawy miłości agape wyrasta. Rozprawienie się z myśleniem w kategoriach takiego egocentryzmu usuwa podłoże niezliczonych konfliktów. Zamiast być zajęty i dążyć do ustawicznego poszerzania własnego stanu posiadania, człowiek narodzony do Królestwa Bożego zajęty jest interesem i budowaniem tego Królestwa Bożego. Myśli kategoriami bożymi, czyli pragnieniem ratowania, uszczęśliwiania, wzbogacania i wywyższania innych. Usuwa to natychmiast przyczyny wszelkich waśni i starć, gdyż interesy poszczególnych jednostek nie stają przeciwko sobie. Tam jest rywalizacja, tam jest walka, taka walka o byt. Bo tak nam mówiono, że tak jesteśmy stworzeni, jesteśmy w takim gatunku, że musi być ta walka o byt. Wszyscy są zajęci poszukiwaniem dobra, tego dobra Bożego, uszczęśliwianiem się tym dobrem wszystkich wzajemnie. Każdą jednostkę raduje tylko jego, raduje nie tylko jego dobro, ale przede wszystkim cieszy się z dobra wszystkich. Radość więc zostaje pomnożona, zwielokrotniona. Dotyczy to także wszelkich innych dóbr, dzięki czemu jakość jego życia osiąga zdecydowanie wyższy poziom. W odróżnieniu od księstwa szatana, gdzie ogromna część energii jest marnowana na wzajemne niszczenie się, w Królestwie Bożym cała energia zużywana jest na budowanie i wzbogacanie się. Królestwo Boże jest wewnątrz was. Nie myślmy, że to tam dopiero tak będzie. Słowo Boże nam mówi, że możemy taką atmosferą, tą zasadą tutaj pokazywać na ziemi i będziemy z tego rozliczeni. Każda jednostka, każdy z nas troszczy się o sprawy Boże, a Bóg troszczy się o sprawy każdej jednostki. Zauważmy, jaka piękna relacja. Każda jednostka troszczy się o sprawy innych, a więc wszyscy inni troszczą się o sprawy każdej jednostki. Ktoś powie, że utopia jakaś. Zamiast wzajemnego, ustawicznego wydzierania sobie, jak dzieje się to w starym życiu według ciała, ma miejsce ustawiczne, wzajemne obdarowywanie się przyjemnościami, dobrami i szacunkiem. Człowiek szuka najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A Bóg, który nad wszystkim czuwa pieczę, swoją potęgą troszczy się o to, aby wszystko inne zostało takiemu człowiekowi o takiej postawie dodane. W nowym stworzeniu, do którego się przyznajemy, obowiązuje triada ducha, którą wyrazić można słowami modlitwy pańskiej. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Kontrast między tymi dwiema formami życia jest tak przeogromny, że tylko przez Boże objawienie może go człowiek zgłębić, zauważyć i dokonać może wyboru nieraz w swoim życiu. Kto wejrzy w ten doskonały zakon wolności, nie może inaczej, jak tylko wszelkimi siłami starać się wejść przez ciasną bramę, iść tą wąską drogą i zewlec starego człowieka z jego uczynkami i przyoblekać nowego. Zapierać się samego siebie i brać swój krzyż codziennie, aby tylko uczestniczyć w tym nowym życiu i kosztować jego wspaniałości, tego nowego życia. Nie może też inaczej, jak tylko gorąco zachęcać innych do pójścia taką drogą Bożej miłości agape. Nie będzie wtedy bezczynny. Niebo, które jest naszym marzeniem, jest naszym celem, nie jest niebem tylko dlatego, że może użyjmy sobie tego symbolicznego opisu, że to są tam jakieś ulice ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, bramy z pereł i że panuje tam jakiś przepych. Ale przede wszystkim niebo jest niebem dzięki niebiańskim wzajemnym stosunkom, dzięki miłości agape, która jest tam prawem i dominującą praktyką. Te zasady, które tam funkcjonują, tworzą tą atmosferę nieba. Tylko w takim ustroju, w takiej atmosferze ma sens życie wieczne, ponieważ życie wieczne w atmosferze egoizmu byłoby wieczną udręką, nie byłoby szczęściem. Słowo Boże wyraźnie podkreśla, że te dwa rodzaje charakteru i życia są względem siebie bardzo antagonistyczne, przeciwstawne, zwalczające się wzajemnie, wykluczające się. W świetle przedstawionego powyżej ich podłoża i kontrastu jest to całkowicie zrozumiałe. One nie mogą funkcjonować i próbować się zbliżyć do siebie. Będzie zawsze rywalizacja i walka. Aby jednak było to jeszcze bardziej oczywiste, popatrzmy znów na kilka fragmentów Pisma Świętego. Bardzo proste słowa, które możemy powiedzieć, że są takimi oklepanymi. Nie możemy Cię służyć i Bogu, i mamonie. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, lecz jakże ten, kto nie miłuje brata swego. Taki sprawdzian. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bardzo ważne i mocne słowa. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Czy można mówić o tym, że nowe, Boże życie miłości agape jest dla kogoś niekorzystne? Czy można uważać, że decydując się na takie życie, człowiek ponosi jakąś ofiarę lub stratę? To właśnie stara się nam nieraz wmówić przeciwnik Boży, szatan. I stosując jego mentalność, będziemy mieli takie wrażenie, ale jest to tylko oszustwo grzechu. Pozorna strata, czy pozorna niekorzyść, jaką przychodzi nam ponieść, kiedy zamiast wychodzić na piętro musimy zacząć schodzić do piwnicy, jest chwilowa. Doczesna, mająca miejsce w sferze ciała, natomiast faktyczny zysk wynikający z niechybnego wyniesienia nas na piętro przez Boga jest wieczny, nieprzemijający, mający miejsce fakt w sferze ducha. I na pytanie uczniów Pana Jezusa, opuściliśmy to wszystko, ponieśliśmy jakąś stratę, ofiarę, co nam za to będzie w Twoim Królestwie? Już macie 100 razy więcej niż to, co żeście zostawili. Już teraz otrzymujecie z tego tytułu zapłatę. Dopóki tkwimy w mentalności egoizmu, będziemy mieli pewne problemy z tymi pozornymi stratami i będziemy musieli przekonywać się, że ostateczna kalkulacja wychodzi jednak na naszą korzyść. Lecz jak tylko nasz umysł zdominowany zostanie przez miłość agape, problemy te znikną i nawet samozaparcie, niesienie krzyża, uciski i cierpienia będą dla nas przyjemną radością, gdyż znosząc je będziemy mieli na widoku nie swoje ciało, lecz obiektywne to dobro, które wynika od Pana Boga, jakie z tego wynika dla Królestwa Bożego i innych ludzi i nas samych. Przestaniemy więc wtedy widzieć w nich zło, które trzeba znosić, gdyż zostaje ono z nadmiarem wykompensowane przez Boże błogosławieństwo. Lecz je same przestrzegać będziemy jako coś dobrego, korzystnego i zbawiennego. Wierzący w czasach apostolskich z radością przyjęli grabież swojego mienia. Jakub w swoim liście każe uważać za najwyższą radość, gdy przechodzicie przez rozmaite próby. Licznym utrapieniom i skrajnemu ubóstwu Koryntian towarzyszyła niezwykła radość. Apostoł Paweł miał upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach i w uciskach dla Chrystusa. Drugi list do Koryntian. Stosunek do uciążliwości życia z Bogiem jest czułym miernikiem naszego zaawansowania duchowego. Należy przy tym też powiedzieć i pamiętać, że miłość bliźniego jak siebie samego była zasadą i Starego Przymierza, Starego Testamentu. I nie jest miłością agape, gdyż przejawy nowego życia z Boga były dla ówczesnych ludzi całkowicie nieosiągalne. Z przykazania miłości bliźniego jak siebie samego wynika, że starotestamentowa zasada oko za oko, ząb za ząb, podczas gdy nauka Jezusa w Nowym Testamencie idzie o wiele dalej, każąc miłować kogo? Nieprzyjaciół. Przebaczać i kłaść życie za innych. Nasi bracia, o których mowa w objawieniu, nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Apostoł Paweł pisze, że gotów był być odłączony od Chrystusa ze względu na swoich braci. Jest to osiągalne tylko w nowym życiu miłości, a to z kolei jest uwarunkowane śmiercią z Chrystusem własnego ja. Tak więc postawa świadomego uchylania się od dobrowolnego schodzenia do piwnicy i zainteresowania tylko konsumpcją dóbr pochodzących od Boga oparta jest na mentalności starego człowieka i musi chybić celu, tak jak chybiali kierujący się ludzie, syn marnotrawny, bogaty młodzieniec, Judasz i wielu innych będących pod diabelską inspiracją samolubstwa. Czy zachodzi tu jakaś sprzeczność? Oczywiście, że nie. Pan Bóg jest tak wspaniały i tak potężny i tak bogaty, że bycie Jego niewolnikiem i ponoszenie dla Niego największych ofiar, łącznie z ofiarą życia, jest dla człowieka największym osiągalnym przywilejem i zaszczytem. Wszelkie niewyobrażalne Boże obietnice są dla nas oczywiście w pełni aktualne. Lecz w trybie obustronnej miłości agape, w trybie obustronnego wzajemnego obdarowywania się, a nie w trybie naszej egoistycznej zaborczości, zachłanności. Warto więc i trzeba badać szczególnie wnikliwie wszelkie innowacje w zwiastowaniu, aby nie paść ofiarą zamierzonego czy niezamierzonego podstępu. Jeśli bowiem w zwiastowaniu kładzie się tak wielki nacisk na korzyści służenia Bogu, że przeocza się, pomija albo nawet świadomie zwalcza naczelną, omawianą tu zasadę Królestwa Niebios, bo to jest zasada Królestwa Niebios, mającego za podstawę życie agapę, życie pokory, samozaparcia i ofiarnej służby, to rezultaty zwiastowania prędzej czy później sprawią jego odbiorcom rozczarowanie, kiedy ukażą się bezwartościową, łatwopalną słomą. Tak możemy budować. Są różne formy budowania. Wracając do głównego wątku. Oczywiście żyjemy na tym świecie, czyli na terytorium królestwa szatana. Ale jeśli jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, to nie jesteśmy z tego świata, tak nas słowo zapewnia. Jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios. Sytuacja taka jest, jak wiemy, przejściowa i stwarza wiele problemów. Jesteśmy przychodniami, gdyż antagonizm tych dwóch ustrojów i zakresów władzy rzutuje i też na nasze życie i sprawia, że znajdujemy się w walce i musimy w niej brać udział. Po pierwsze, książę tego świata szatan przez różne narzędzia z arsenału swojego księstwa usiłuje wpływać na nas. To nie jest tak, że pozostawił nas wolnymi i sobie tylko w sprawach królestwa funkcjonujcie. Próbuje nas hamować, udaremniać, unicestwiać zachodzące w nas przemiany, bo taki sobie cel postawiliśmy. Świat kierujący się zasadami egoizmu rzadko odwzajemnia naszą miłość agapę, a często odwzajemnia się po swojemu, wyszydzając, szykanując i ograbiając naśladowców Chrystusa. Ale dzięki temu po naszej stronie jest mocniejszy. Sytuacja nasza nie jest beznadziejna. I z jego ataków możemy wychodzić zwycięstwo, o ile oczywiście na serio walczymy i korzystamy ze służących do tego Bożych środków. Pan Bóg wyposażył nas w wiele środków, które pozwalają skutecznie nam funkcjonować, będąc tutaj gośćmi na tej ziemi. Po drugie, jesteśmy reprezentantami, ambasadorami, jak mówimy nieraz, Królestwa Niebios. Na tym świecie i naszym zadaniem jest demonstrować tutaj Jego niesamowite cechy. Piękne cechy Królestwa, Jego wyższość i wspaniałość. I po trzecie, Pan poruczył nam służbę pojednania, o której apostoł nam wspomina. I wzywamy więc ludzi, którzy są wokół nas, do tego, żeby zauważali tą wspaniałą drogę do Królestwa, drogę do Boga, do Jezusa Chrystusa, a przez to dojście do Jego Królestwa Miłości, do tego życia niezrównanej jakości, życia Bożego, które wypełniać będzie całą wieczność, ale które rozpoczyna się i istnieje w sercach dzieci Bożych już tutaj i teraz na ziemi. Tutaj już jest możliwość. No pytanie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? To Królestwo Boże, Pan Jezus mówi, jest wewnątrz was. My, gdy jako dzieci Boże przychodzimy do Pana Boga, mówimy, że staliśmy się tą wielką Bożą rodziną, to Królestwo Boże jest wśród nas. Możemy siebie zapytać, czy takiego Królestwa chcemy, czy cały czas byśmy jeszcze próbowali wymarzyć sobie inne Królestwo. W Kościele Chrystusowym, przesiąkniętym na skroś nowym życiem agape, grzesznik spotyka się z tak niesamowitą atmosferą i doznaje wstrząsu, że nie może pozostać obojętny. Bardzo wielu mamy takich nieraz świadectw, ludzi, którzy, gdy spotykają się z chrześcijanami, żyjącymi według woli Bożej, to dokonuje się w nich jakaś taka rewolucyjna zmiana. Powstaje myśl, dlaczego tyle lat może nie widziałem, nie słyszałem, dlaczego brnąłem w takiej atmosferze. Bo z jednej strony widzi jakąś taką atmosferę przemiłego uczucia, przychylności ogólnej, życzliwości i akceptacji, jakiego zapewne nigdy w życiu dotąd nie doświadczał. A z drugiej strony czuje się nieznośnie, gdyż ma świadomość, że wszystko w jego wnętrzu rażąco kontrastuje z tym, kontrastowało z tym, co go otacza. Jest brudne, złe, haniebne i chciałby to zmienić. Do tego dochodzi jeszcze jeden taki fakt, że każdy człowiek, nawet mocno zdeprawowany, nosi na samym dnie swojej istoty nigdy nieukojoną tęsknotę za dobrem i chwałą Bożą. Całe stworzenie wespół wzdycha i boleje i oczekuje. Jest taka resztka pozostała po utraconym raju. Zaś atmosfera miłości agape porusza i ożywia tą strunę, budząc reakcję streszczającą się w odczuciu. To jest właśnie to, czego pragnę w życiu. I dlatego tak wielu z nas, tak wielu ludzi, chrześcijan, gdy spotyka na swojej drodze jakieś odruchy takie, spotyka ludzi, spotyka działanie Pana Boga, decyduje się iść za Nim. Bo właśnie mówi, to jest właśnie to. To, co dotychczas mnie uwierało, z pomocą Jezusa Chrystusa przestaje uwierać. W takiej sytuacji zbędne są często apele, perswazje czy argumenty. Następuje prawie natychmiastowy przełom, ukorzenie się przed Bogiem i pytanie, co mam czynić? Tak strażnik więzienny się zapytał kiedyś apostoła, co mam czynić? Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Bardzo prosta też i była odpowiedź. Nie trzeba nawet dodawać, że taki sposób kontaktu z Jezusem, z Panem Bogiem, Ewangelią spowodowany nie przez oddziaływanie intelektualne, przez nasz umysł, lecz przez autentyczne zetknięcie się z obecnością Bożą i chwałą Bożą w postaci nowego życia miłości jest gruntowne i trwałe. Ważne to jest, jak jesteśmy w stanie postrzegać społeczność ludzi. To jest może istotniejsze i ważniejsze i bardziej takie trwałe, niż nasz intelekt jest w stanie coś zrozumieć. Chociaż jest bardzo ważny, żebyśmy mogli rozumieć sprawy Boże. Tak więc skuteczność Ewangelii jest rezultatem tego, że członkowie Kościoła są w stanie ocknąć się ze snu i w skrusze uznać swoją letniość. Jest potępienie letniości. Pozwolić oczyścić się z różnorakich resztek życia według modły tego świata. Przebić się do osobistej społeczności z Bogiem i wypełnienia Bożej miłości, to są w stanie reprezentować otoczenie swoje nowe Bożym życiem w całej jego wyrazistości, atrakcyjności, przedstawić na zewnątrz. Nie jest to możliwe bez złożenia dodatkowej ofiary, bez poniesienia pewnego kosztu, bez zrezygnowania z pewnych wygód własnego życia, własnego ciała i pewnych zamiłowań własnej duszy. Tylko bowiem takie złożenie samego siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu może zaowocować skutecznością, skuteczną służbą duchową, takim pięknym kwiatem rozkwitnąć, który się Panu Bogu i społeczności Kościołowi spodoba. Wiele mówimy o rzekach wody żywej. W przepięknym proroctwie starotestamentowym z proroctwa Ezechiela spotykamy się ze stopniowaniem, z wchodzeniem w tę wodę coraz głębiej. Z tekstu świętego Jana widać, że chodzi też o Ducha Świętego, który jest taki nośnikiem Bożej, jest takim nośnikiem Bożej obecności, Bożego działania, Bożej mocy, Bożego postępowania w naszym życiu. Każde dziecko Boże, które łyknęło nieco tej wody i cieszy się nią, chce być jak najbardziej zagłębionym. Chce coraz bardziej głęboko stąpać w takiej wodzie. Zanurzyliśmy nieraz stopy i pluskamy się w takiej wodzie i chcemy wchodzić coraz głębiej. Potrzebą życia chrześcijanina jest przemierzanie kolejnych takich tysięcy łokci głębokości, poznawania przeogromnej mocy, ale też i potęgi, chwały i tego wszystkiego, co Bóg wokół nas dokonuje. Obyśmy, drodzy braterstwo, tylko wokół nas słyszeli głos Boży, głos Ducha, budzącego w nas pragnienie zanurzania się coraz głębiej w Bożej miłości. Niech ta zasada Bożej miłości, zasada, która jest taką zasadą Królestwa, zasadą, która się Panu Bogu podoba, bo On kieruje się taką zasadą. On się kieruje taką zasadą i chce, żebyśmy my taką zasadą funkcjonowali. Nie kalkulujmy czasami za dużo. Jeśli jest jakaś refleksja, która każe nam nad czymś w życiu się zastanowić, to bardzo dobrze. Jeśli mamy czasami coś, co nas uwiera, odrzućmy to w naszym życiu, póki mamy na to czas. Myślę, że to, co próbowałem z braterstwem pokazać, że są takie sfery życia, które nas uwierają, które jakby każą iść w taki nieracjonalny sposób, że zamiast iść do góry, to nieraz musimy trochę zejść do dołu. I to, co podkreśliłem na początku, to, co Biblia nas uczy, że Pan Bóg taką zasadą się kieruje. I On, jeśli my się umiemy nieraz zająć takie niższe stanowisko, to Pan Bóg to doceni. Ale On wtedy nas naprawdę wywyższy. Nie musimy się trudzić sami, żeby wchodzić gdzieś na wyżynę, bo to Pan Bóg nas wywyższy, a jeśli tam wywyższy i tam postawi, to nikt z ludzi nas stamtąd nie zejdzie. I takiego wywyższenia, prawdziwego wywyższenia ze strony Pana Boga, doświadczania tych pięknych relacji życia z Panem Bogiem, ja braterstwu życzę i aby one się w nas wypełniały, abyśmy umieli też dostrzegać to, co wokół nas się dzieje. Niech ona będzie taką zasadą naszego życia. Amen.